Witam serdecznie wszystkich braterstwo zgromadzonych w dniu dzisiejszym. Jak jeden z braci mi przywitał na ziemi biłgorajskiej. Podobno jest. Cieszymy się bardzo, że mogliśmy zawitać dzisiaj u Was, być uczestnikami tej społeczności, że będziemy mogli wspólnie się zastanawiać nad Słowem Bożym i czytać wspólnie Biblię. Wszyscy bracia ze zboru w Pleśnej, którzy wiedzieli, że przyjedziemy do Was dzisiaj, prosili serdecznie przewieźć Wam serdeczne pozdrowienia.
Dziękuję.
Drodzy braterstwo, chciałbym dzisiaj zastanowić się wspólnie z Wami nad takim bardzo prostym tematem, bardzo łatwym rozważaniem, ponieważ uznałem, że na tematy trudne, wymagające zrozumienia, dużej wiedzy, symboliki, to ma kto u Was mówić. Na przykład, gdybyśmy chcieli wiedzieć, jaka podłoga jest w świątyni świętej, czy ile cherubinów było w świątyni, czy dwa, czy cztery, to wystarczy zapytać brata Józefa i zaraz się wszystkiego dowiemy. Przy okazji dowiemy się, jaka się symbolika w tym kryje i wiele jeszcze może innych wiadomości otrzymamy. Myślę, że nasze rozważania dzisiaj nie będą potrzebować ani specjalnie dużej wiedzy biblijnej, ani zrozumienia symboliki. Będą bardzo proste, a oparłem je na słowach naszego Pana, które zapisał Ewangelista Mateusz w 6 rozdziale, a 15 wersecie. I słowa te brzmią: ale jeśli nie odpuścicie ludziom upadków ich. I myślę, że braterstwo już na pewno słyszeliście takie rozważania nieraz i ja w tym temacie nic nowego nie powiem. Ale do niedawna myślałem, że nie ma potrzeby rozmawiać na ten temat, że to jest temat oczywisty. Ale ostatnio zmieniłem zdanie. Tak się złożyło, że śpiewaliśmy pierwszą pieśń, że ponad cały marny świat, ponad to wszystko, w modlitwach do Pana wznoszę się. I kiedyś tak apostołowie, widząc, jak Pan Jezus wznosił się do Ojca w modlitwach, prosili Go, aby nauczył ich też modlić się. Mamy to zapisane w Ewangelii Łukasza w 11 rozdziale, 1 wersecie. I stało się, gdy On był na niektórym miejscu, modląc się, że gdy przestał, rzekł do Niego jeden z uczniów Jego: Panie, naucz nas modlić się, jako i Jan nauczył uczniów swoich. I rzekł im: gdy się modlicie, mówcie: Ojcze nasz, który jesteś w niebiesie, i tak dalej, i tak dalej. Znamy i pamiętamy te słowa. Kiedy Pan Jezus skończył uczyć apostołów i nas jednocześnie modlić się do Ojca, to w wersecie 14 i 15 mamy zapisane, jakby jeszcze dalej kontynuował tą samą myśl, i powiedział takie słowa: bo jeśli odpuścicie ludziom upadki ich, odpuści i wam Ojciec wasz niebieski. A jeśli nie odpuścicie ludziom upadków ich, to co? To i Ojciec wasz nie odpuści wam upadków waszych. Pan Jezus w tych słowach pokazał bardzo prostą zasadę. Jeżeli my ludzie potrafimy odpuścić, przebaczyć upadki i przewinienia innych ludzi, to mamy mieć prawo, że jeżeli będziemy Boga prosić o przebaczenie naszych upadków czy naszych słabości, to i Pan Bóg przebaczy je nam. Przebaczy je nam w Chrystusie. Ale jeśli my tego zrobić nie potrafimy, nie potrafimy przebaczyć czy przepuścić, czy puścić zapomnienie upadku innego człowieka, to w myśl słów Pana Jezusa daremna jest nasza modlitwa i prośba do Boga o przebaczenie moich grzechów i upadków. Bo Pan Jezus powiedział wyraźnie: i Ojciec wasz nie odpuści wam upadków waszych. To bardzo prosta zasada. Nie potrzebujemy ani specjalnej wiedzy, jak powiedziałem, ani specjalnego dużego intelektu, żeby tą zasadę zrozumieć. Nawet małe 5-letnie dziecko jest w stanie zrozumieć, nauczyć się tej bardzo prostej zasady, ale uważam, jakże trudniej jest z nią w praktyce. Nawet dla nas dorosłych ludzi, o szerokich horyzontach myślowych, potrafiących zrozumieć proroctwa, obrazy i liczne przypowieści. Chyba, że nie mam racji. Być może tak jest, że my nie mamy trudności z przebaczaniem innym win i że rozważania na ten temat nie są nam potrzebne, że potrafimy to robić wspaniale. Wszystkie upadki względem bliźnich, względem ludzi chętnie darujemy, na bieżąco zapominamy i dlatego możemy z czystym sumieniem się modlić: odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. Czy tak jest? Pan Jezus wiedział doskonale, jak jest naprawdę i dlatego uczył apostołów, a również i nas, modlić się i pokazał nam w tej modlitwie taki próg. Tym progiem jest odpuszczanie sobie wzajemnie. A jeśli wy nie odpuścicie, to dalej za ten próg nie przejdziecie. A może ktoś z nas myśli, że po prostu ja nie potrzebuję innym przebaczać, bo ja nie mam grzechów i nie muszę się starać o odpuszczenie moich win. Czy tak jest? Pod tym względem apostoł Paweł w liście do Rzymian 3:9 nie pozostawia nam niejasności. Napisał tak: cóż więc, czy mamy przewagę? Żadną miarą. Wykazaliśmy bowiem uprzednio, że i Żydzi, i poganie są pod panowaniem grzechu. Jak jest napisane: nie ma sprawiedliwego nawet ani jednego. Nie masz rozumnego i nie masz, kto by szukał Boga. Wszyscy zboczyli z drogi, zarazem się zepsuli i nie ma takiego, co by dobrze czynił, zgoła ani jednego. Jak widać z tych słów, wszyscy z nas, czy w mniejszym, czy w większym stopniu, ale mamy jakieś przewinienia i koniecznie potrzebujemy przebaczenia ze strony Pana Boga. A może jest jeszcze inna sytuacja, trzecia, że my nie chcemy, aby nam Pan Bóg przebaczył nasze upadki. Czy tak może być? Ja myślę, że nie. Nie myślę, aby tak było. Uważam, że wszyscy ludzie jak tu, i bracia, jak tutaj siedzimy, nie tylko tutaj, ale każdy zdrowy myślący człowiek ma tego świadomość i chciałby, aby jego ułomności i jego upadki Pan Bóg mu przebaczył, żeby mu darował. I wszyscy o to staramy się, prosząc Boga w modlitwie. Tak jak nas nauczył Pan Jezus. Odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. A jak my odpuszczamy naszym winowajcom? Każdy z nas wie najlepiej. Raz ci wybaczyłem, ale tego już za wiele. Albo tego to ci do grobowej deski nie zapomnę. Bo komu jak komu, ale tobie, bratu, tego nie wybaczę. Kiedyś Piotr poszedł do niego i zapytał: Panie, ile razy mam przebaczyć, jeśli mój brat zawini względem mnie? Czy aż 7 razy? Jak widać, apostoł Piotr też był człowiekiem i miał podobny problem jak i my. Raz, góra 2 razy, ale za 3 razem to ci nie przepuszczę. Zastanawiałem się, skąd apostoł wziął tą liczbę 7. Czy aż 7 razy, pytał Pana? Prorok Amos w 2:4 napisał, że Pan Bóg to tak postępuje, że tak mówi Pan: dla 3 występków ludzkich, owszem, dla 4, nie przepuszczę mu. Przeto, że odrzucają zakon Pański i ustaw jego nie przestrzegają, a dadzą się zwodzić kłamstwom swoim, których naśladowali ojcowie ich. Możemy przypuszczać, że apostoł, słysząc nauczanie Pana Jezusa, że jest ono bardziej miłosierne i wspaniałomyślne w stosunku do zakonu, więc sumował ten zapis. 3 i 4 dało mu liczbę 7. A poza tym liczba 7 to liczba Boża, to symbol doskonałości. I tak Pana zapytał: czy aż 7 kroć mam odpuścić? A Jezus, pamiętamy, co mu odrzekł. Nie mówię ci aż 7, ale aż 77 razy. Te słowa 77 razy wspomniane przez Pana, pomimo, że są bardzo dużą liczbą, to i tak nie powinny być zrozumiane, że oznaczają pewną ograniczoną liczbę, że 78 raz to już nie powinienem odpuścić bratu. Ale znaczy, że ktokolwiek posiada Ducha Pańskiego, będzie każdego czasu chciał zobaczyć przestępcę pokutującego i chętnie mu przebaczyć. Ponieważ Boga prosić musimy o miłosierdzie i o łaskę i o przebaczenie, więc i drugich musimy być gotowi darzyć miłosierdziem, łaską i przebaczeniem, gdy przeciwko nam zawinili. I mamy to uczynić chętnie, szybko i z serca. Tak jak chcemy, aby Bóg czynił to wobec nas. W jakim celu Bóg wystawił tę regułę? Czy tylko po to, że jeżeli wy nie odpuścicie drugim, to i ja wam nie odpuszczę? Uważam, że jest w tym głębszy powód. Bóg chce rozwinąć w nas swego własnego ducha, swój charakter, swoje podobieństwo, które było pokazane w osobie i życiu Pana Jezusa, naszego Pana, który chodząc po ziemi dał taki przykład, gdy powiedział: ja cię też nie potępiam. Idź i więcej nie grzesz, który chodząc czynił dobrze. Często w naszym współżyciu z bliźnimi i z braćmi staramy się spoglądać na jeden przymiot Pana Boga, na sprawiedliwość, i próbujemy ją kopiować. Kopiować ją w stosunku do naszych braci. I obchodzimy się surowo z naszymi braćmi, z naszymi dłużnikami. A często sami stajemy się takimi bezlitosnymi dłużnikami, o jakim powiedział Pan Jezus w swojej przypowieści. Chcielibyśmy może z ich strony wielkiej skruchy, przyznania się do winy, wyznania winy, pokuty, upokorzenia, żałowania za jakieś tam czyny. Stajemy się bezlitośni, a często aż zawzięci, żeby wszystko oddali co do grosza z tych 100 denarów. Ale o tym, że ja przed chwilą prosiłem Pana, żeby mi darował moich 10 tysięcy talentów, które jestem winien, to zapomniałem. W tym miejscu przypomnę myśl z komentarza. Nie powinniśmy oczekiwać od innych upokarzającego i podłego przyznawania się do wszystkiego, co tylko popełnili złego. Powinniśmy zawsze wykazywać dobrą wolę i chęć przebaczania wszystkim bez względu na to, jak poważny był występek przeciwko nam. Przebaczenie w naszych sercach powinno być stanem, w którym zawsze nasze serca będą pozostawać. Nie powinniśmy udzielać w nim przystani dla jakiegokolwiek innego uczucia, nie bacząc na to, jak poważne było wykroczenie przeciwko nam. I zauważam sam, że często nie pamiętam o tych słowach. Ewangelista Łukasz w 17 rozdziale 3 i 4 werset to wydarzenie opisuje troszeczkę inaczej. Miejcie się na pieczy, a jeśli by zgrzeszył przeciwko tobie brat twój, strofuj go, a jeśli by się upamiętał, odpuść mu. Choćby 7-krotnie na dzień zgrzeszył przeciwko tobie i 7-krotnie przez dzień się do ciebie nawrócił, mówiąc: żal mi tego, odpuść mu. Nasze przebaczenie powinniśmy okazywać tym bardziej, jeśli ktoś zwróci się do nas o to. Nie możemy decydować, że jakiś upadek brata nie podlega przebaczeniu, ponieważ dysponujemy niedoskonałą wiedzą na temat jego motywów, tego uczynku. Nie potrafimy rozsądzić tego właściwie, dlatego nie możemy podjąć decyzji w naszym umyśle, że daną rzecz nie mogę przebaczyć mojemu bratu. Powinny nam wystarczyć jego słowa: żal mi tego, i już powinniśmy puścić w niepamięć to coś. Bóg przez swoje słowo daje nam jasno do zrozumienia, że największymi przymiotami jego charakteru jest miłość, współczucie, łagodność, wyrozumiałość. Koniecznym jest właśnie, abyśmy wyrobili w sobie ten pożądany charakter. takiego ducha, bo inaczej nigdy nie osiągniemy współdziedzictwa w Królestwie, do którego upodobało się zaprosić Panu Bogu nas. Mamy więc rozumieć, że to wymaganie, abyśmy przebaczyli, jest w tym celu, abyśmy się stali obrazem Jego Syna Miłego, aby w słusznym czasie On mógł obdarować nas wszelkimi bogactwami swej łaski. Bo tylko miłosierni dostąpią miłosierdzia, powiedział Pan Jezus w Ewangelii Mateusza w 5 rozdziale, 7 wersecie. A jeśli nie otrzymalibyśmy miłosierdzia z rąk Pana, to co? To wszystko mamy stracone. Miłość nasza do innych powinna wyrażać się w uczynkach. Modlimy się, odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. Słowa te już sugerują, że my już odpuściliśmy naszym winowajcom. Bo mówimy, jako my odpuszczamy. A jeżeli fakty są inne? Jeżeli nie odpuściłem bratu, to może to wyglądać tak, jak kiedyś, kiedy Pan Jezus był na ziemi i mówił apostołom, że przyszedł złożyć życie za Adama, że przyszedł odkupić Adama. I gdyby tylko to mówił, gdyby chodził po ziemi i deklarował, że to zrobi, a nie złożył swojego życia w ofierze, to co? To rodzaj ludzki by zginął. Same obietnice by nic nie dały. Dlatego wraz z naszymi deklaracjami muszą w parze iść i nasze czyny. Bardzo trafną myśl spotkałem, spodobała mi się. Odpłacać złem za dobro jest postawą iście szatańską. Odpłacać złem za dobro jest postawą iście szatańską. Odpłacać dobrem za dobro jest bardzo ludzkie. Natomiast odpłacać dobrem za zło to cecha boska. A my przecież o taki stan się ubiegamy. Do tego dążymy, aby wyrobić sobie charakter na wzór naszego Pana. Bo zauważamy jeszcze, że człowiek, który potrafi przebaczać, to nie jest byle kim. To nie jest pierwszy lepszy wzięty z ulicy. Pomimo, że jak przypuszczam, często wypowiada te słowa modlitwy. I to wiele razy. Z tego, co powiedziałem, wygląda na to, że każdy z nas jako pierwszy i w każdym przypadku powinien wszystko przebaczyć naszym bliźnim. Nie wiem, braterstwo, zapytam was. Czy zgadzacie się ze mną? Zgadzacie się. Cieszę się z tego, bo się zastanawiałem, czy mówić dalej. Jesteśmy ludźmi grzesznymi. I jako tacy z natury rzeczy jesteśmy bardzo nieskorzy do odpuszczenia czyichś win. Prawie wszyscy wolimy czekać. Niech poprosi o przebaczenie. Niech pokaże dowody pokuty. To będę wiedział, że zrozumiał swój błąd. Czy mamy na takie zachowanie jakieś usprawiedliwienie? Gdy przeczytamy w innym miejscu też naukę naszego Pana, to zauważymy jeszcze inną myśl. Jest to bardzo znane miejsce, często się do niego odwołujemy. To Ewangelia Mateusza, 18 rozdział, od 15 wersetu. Gdy brat twój zgrzeszy przeciw tobie, idź i upomnij go w cztery oczy. Jeśli cię usłucha, pozyskasz swego brata. Jeśli cię nie usłucha, weź ze sobą jeszcze jednego lub dwóch innych, ażeby wszystko, cokolwiek będzie powiedziane, oparło się na słowach dwóch lub trzech świadków. A jeśliby ich nie usłuchał, powiedz zborowi, a jeśliby zboru nie usłuchał, niech ci będzie jako poganin i celnik. Pan Jezus pokazał w tych słowach inną metodę odpuszczania win. I często to ją chcemy mieć na swoje usprawiedliwienie. Że ja nie odpuszczam, ale czekam na tego kogoś, aż on poprosi o przebaczenie. Ale pytanie, czy ten ktoś w ogóle wie o tym, że ja mam coś przeciwko niemu, jeżeli do niego nie poszedłem? Jeżeli ja mu jeszcze tego do dziś nie powiedziałem, ale tylko czekam, tak czekać to mogę i do śmierci. Bo ten ktoś nigdy się nie domyśli, że ja w ogóle mogę mieć coś przeciwko niemu. A najczęściej to chodzi o bardzo błahą sprawę. Ale jak sobie tak czekam, I tak sobie myślę i myślę, jak on to mógł zrobić i co on sobie wyobraża. I rośnie w moim umyśle ta sprawa do ogromnych rozmiarów. I czasem dochodzi do tego, że wszystko, co ten ktoś zrobi, to mi się przestaje podobać. No bo on w ogóle jest taki, ja jak dobrze popatrzę, to i cała jego rodzina jest taka. I we wszystkich jego zachowaniach zaczynam się dopatrywać podtekstów, że co nim powodowało, co nim kierowało, że on we wszystkim tylko swoją korzyść widzi. Nawet to, że dzisiaj na zebranie przyszedł, to też dla własnego celu. Przecież to jest prawda. I jestem obrażony i czekam. Nauka naszego Pana w tym przedmiocie była pod wielu względami wprost przeciwna. Wymagała, aby obrażony poszedł do tego, który go obraził i wyznał mu jego zło. Żeby go przede wszystkim zapytał, czy to prawda? I dlaczego to zrobiłeś? I żeby ten ktoś miał przynajmniej możliwość się wytłumaczyć. Ale takie coś wymaga wielkiej pokory ze strony tego, co czuje się zagniewanym. Ponieważ to ludzkie zachowania są takie, że o wiele łatwiej jest okazywać swoje oburzenie, niezadowolenie i unikać tego, co nas obraził, aniżeli iść do niego i porozmawiać z nim według reguły wystawionej przez Pana. A bardzo często na tym już zakończyłaby się cała sprawa. Po wyjaśnieniu i po rozmowie. Mamy zaproponowane dwa rozwiązania. Obydwa wynikające z nauki Pana Jezusa. Który wybrać? Które rozwiązanie jest lepsze? Może które prostsze? Czy powinniśmy przebaczyć od razu wszystkim, tak jak powiedział Pan Jezus w Ewangelii Mateusza w 6 rozdziale? Czy raczej iść do kogoś, upomnieć go, dowodzić prawdy, potem dowodzić racji i tak dalej, jak czytaliśmy w 18 rozdziale. Który sposób jest lepszy? Który wybrać? Ja tak myślę, chyba że źle, to proszę, żebyście mnie skorygowali, że siostry to powinny korzystać z pierwszego sposobu. Od razu wszystko wszystkim wybaczać. A bracia to powinni dowodzić racji, przybierać świadków, udowadniać, napominać. Dobrze myślę? Ale nie wszyscy się ze mną tu zgodzili. Proszę. Drodzy braterstwo, odpowiedź na to pytanie staje się prostsza, jak przeczytamy dokładnie, o czym Pan Jezus mówi w 6 i w 18 rozdziale. W rozdziale 6 Pan Jezus kazał odpuszczać sobie nawzajem nasze winy. A w 18 powiedział, gdy brat twój zgrzeszy przeciwko tobie, idź upomnij go. Pan Jezus pokazał różnicę w tych dwóch wersetach, w tych dwóch zapisach, że co innego są winy, które musimy sobie odpuszczać, a co innego są grzechy, które należy naprawiać. Myślę, że najlepiej będzie to pokazać na przykładzie. Co to jest wina, a co to jest grzech? Moja żona twierdzi, że jestem nerwowy. I bardzo często, jak zapytam jej o coś w nieodpowiedniej chwili, to odpowiem jej niegrzecznie. Czy to jest wtedy mój grzech? Myślę, że nie. A czy to jest moja wina? Myślę, że tak. Jest to moja wina, że nie potrafiłem nad sobą zapanować i zachowałem się tak. I jeszcze spowodowałem teraz to, stawiam ją w takiej sytuacji, że ona musi się starać mi to wybaczyć. No to tyle, że mam taką wspaniałą żonę i że ona mi zaraz wszystko wybaczy. Bo jakby było inaczej, to miałbym kiepską sytuację. Musimy mieć, braterstwo, świadomość naszych win. W stosunku tak do naszych braci, jak też i do innych ludzi, jak również naszych win wynikających z przestąpienia często przez nas prawa Bożego. Ponieważ często, czy chcemy, czy nie chcemy, ale jednak przytrafi się nam przestąpić przekazania Boże. Czy nie ponosimy za to winy? Jest to nasza wina. Są to nasze winy w stosunku tak do braci, jak i innych ludzi, bo Pan Jezus tak powiedział. jeśli nie odpuścicie ludziom upadków ich. Zrównał tutaj braci i ludzi. Bo nie możemy tak żyć, żeby starać się tylko o odpuszczenie win w stosunku do naszego brata, a nas sąsiadów zgrzytać zębami, że oni są tacy czy inni. Możemy im tylko współczuć, że jako nierozumiejący wiele rzeczy czynią tak czy inaczej w stosunku do nas. Ale mamy im odpuścić. Mamy też, albo przede wszystkim, nasze winy w stosunku do Pana Boga. I na tym zależy nam najbardziej, aby uzyskać ich przebaczenie. Bo cóż możemy innego zrobić, jak tylko prosić Pana Boga, aby popatrzył na nas przez zasługi Pana naszego Jezusa i odpuścił nam nasze winy. Bo za nasze winy Pan Jezus cierpiał. Napisał o tym prorok Izajasz w 53 rozdziale 5 wersecie. Lecz On zraniony jest za występki nasze, starty jest za winy nasze. Ukarany został dla naszego zbawienia, a Jego ranami jesteśmy uleczeni. Pan Jezus postawił taki próg w swojej nauce, że jest to możliwe, aby nam Bóg przebaczył, ale najpierw musicie odpuścić wy ludziom upadki ich. To powiedzieliśmy, co jest wina, a co jest grzech. Czy grzech to jest bez winy? Apostoł Jan w 1 liście 3 rozdziale 4 wersecie napisał: każdy, co czyni grzech, ten i zakon przestępuje, albowiem grzech jest przestępstwo zakonu. A w 5 rozdziale 17 wersecie powiedział, że wszelka niesprawiedliwość jest grzech. Wszelka niesprawiedliwość jest grzech, ale jest grzech nie na śmierć. Grzech to przestąpienie prawa Bożego. Bożego postanowienia. Ale Pan Jezus powiedział, gdy brat twój zgrzeszy przeciwko tobie, to idź upomnij go w 4 oczy. Zapytam, czy w Biłgoraju bracia uważają, że obmowa jest grzechem?
Tak.
Większość była za tak. Jeśli tak, to już wiemy, że w takim przypadku, gdy ktoś naopowiada nieprawdziwych rzeczy o mnie i zrobi to w celu szkodzenia, w celu zaszkodzenia mnie, to jest to obmowa. I mam wtedy iść obowiązek, iść i porozmawiać z tym bratem, żeby porozmawiać i naprawić brata, sytuację, bo on zgrzeszył przeciwko mnie. Tak powiedział Pan Jezus. A jeśli zajdzie konieczność, to mamy również obowiązek wdrożyć dalsze procedury, o których czytaliśmy. Pan Bóg przez proroka Ezechiela powiedział, że jeśli bym wiedział o tym, a nie przestrzegł tego brata, aby zaprzestał tego uczynku, to on dla nieprawości swojej umrze, ale ja będę winien. Z ręki mojej Bóg będzie szukał jego krwi. Jeśli do występnego powiem, występny musi umrzeć, a ty nic nie mówisz, by występnego sprowadzić z jego drogi, to on umrze z powodu swojej przewiny, ale odpowiedzialnością za jego śmierć obarczę ciebie. I w tym 18 rozdziale nasz Pan robi wyraźną różnicę. Kiedy wybrać jaką metodę? Kiedy mam obowiązek iść i rozmawiać z bratem? Nie będziemy dzisiaj mówić, w jaki sposób. Nie będziemy tej reguły analizować, bo to jest długi temat. Ale to znaczy również, że nie mogę o byle błahą sprawę iść i napominać brata. Że może ktoś dzisiaj ledwo się zwlókł z łóżka rano z powodu różnych dolegliwości i ma nietęgą minę na tej sali, a ja polecę zaraz go napominać, bo ty się do mnie dzisiaj nie uśmiechałeś. Co do mnie czujesz? Pan Jezus powiedział, że po pierwsze musi zgrzeszyć i po drugie przeciwko mnie. To dopiero powinienem iść i rozmawiać. Jest jeszcze jeden wątek tej sprawy. Jeżeli już dojdzie do napominania i zostanie grzech zaprzestany, brat powie, żałuję tego, więcej nie powiem złego słowa na twój temat. To grzech został naprawiony, prawda? Już go nie ma. Brat został naprawiony. Czy pozyskany, jak mówi Biblia Gdańska. Ale pozostaje jeszcze wina. Wina względem Boga i wina względem ludzi. Bo to za jego przyczyną, z jego winy to się stało. On zawinił, że odmawiał. I znowu my wszyscy, którzy o tym wiedzieliśmy, musimy się wykazać wspaniałomyślnością i według słów z 6 rozdziału musimy odpuścić temu bratu winę. Tym bardziej, jeżeli jeszcze powie, żałuję tego, odpuść mi. Mamy mu odpuścić, zapomnieć. Ale nie tak, żeby po 17 czy ilu latach, przy nadarzającej się okazji, gdyby doszło do zdarzenia podobnego, nawet 78 raz, żeby przypominać, ja ci wybaczyłem, ale nie zapomniałem, boś ty mi wtedy to, a to zrobił. Natomiast człowiek ten, w jego umyśle pozostanie pamięć o czynie, że to jest jego wina, że to do tego doszło. I o to, żeby Pan Bóg przebaczył winę temu człowiekowi, musi się już postarać sam. Aby wiedzieć, co zrobić, jaką metodę wybrać, często sprowadza nam kłopot. Dlatego, że ludzki sąd stał się wadliwy do tego stopnia, że często nie wiemy, nie znamy, gdzie mamy nakreślić granice dla naszego serca, a gdzie mamy nakreślić granice dla naszego postępowania. W chwilach takiej niepewności, zakłopotania, Pan Bóg spieszy nam z pomocą w swoim słowie. On wie najlepiej, jak postępować w takich okolicznościach. I dlatego nie nasze niedoskonałe sądy czy ludzkie ambicje mają kierować naszymi uczynkami, ale Jego sąd i Jego słowo musi być dla nas wskazówką, czyli miarą. Jego słowo wyraża nam Jego zmysł, tak w tym, jak i w każdym innym przedmiocie i pokazuje nam, jakiego jesteśmy ducha. Mamy wielką radość z boskiego zmiłowania, z wielkiego Bożego miłosierdzia, że Bóg jest dobry i przebacza nam grzechy w Jezusie Chrystusie. Radość mamy z tego, spływa do naszych serc. Również tą radość mają wszyscy ludzie. Miłość i współczucie, jakie było widoczne w cudownym życiu Pana Jezusa, powinno być okazywane obecnie przez tych wszystkich, którzy przyjmują Jego łaskę. Jeżeli zaś kto nie ma Ducha Chrystusowego, ten nie jest Jego, napisał apostoł Paweł w liście do Rzymian 8:9. Jest odłączony od Boga i można mieć obawę, że kiedyś na wieki z Nim może zostać rozłączony. Pierwszy sposób słowa Pana, jeśli nie odpuścicie ludziom upadków ich, nakłada na nas obowiązek odpuszczania. Jeżeli sprawa jest błaha, jeżeli wina jest niewielka, powinienem odpuścić, zrobić to jak najprędzej. Ale jeżeli sprawa jest poważna, może dotyczy większego kręgu braci, dotyczy grzechu, powinienem skorzystać z drugiego sposobu. Jeżeli skorzystam z drugiego sposobu, to udowodnię również, że miłuję brata, że zależy mi na nim, że chcę, aby się on nawrócił, że dbam o to, aby on czynił dobrze. Tak jak napisał święty Jakub w 5 rozdziale, a 20 wersecie. A my, którzy jesteśmy mocni, winniśmy wziąć na siebie ułomności słabych, a nie mieć upodobania w sobie samych. Również pokażę tym uczynkiem, że zależy mi na tym, abym i ja nie był obciążony grzechem z czyjegoś powodu. W sercu swoim nie będziesz żywił nienawiści do swojego brata, ale upomnisz twojego bliźniego, aby cię nie obciążył grzech z jego powodu. 3 Księga Mojżeszowa 19:17. W naszym podejmowaniu decyzji, którą metodę wybrać, musimy przyjąć naszą postawę pełną miłości i przymykać nasze oczy na większość rzeczy, jakie inni robią. Powinniśmy się starać myśleć w sposób wyrozumiały o czyjejś pracy i o czyichś uczynkach, również o czyichś słowa. Powinniśmy zakładać z góry, że zawsze ich intencje są dobre, dopóki nie zauważymy dowodów na to, że jest inaczej. Proszę bratestwa, w medycynie obowiązuje taka zasada. Może mi brat Kornel skoryguje. Nie wiem, czy właściwie ją powtórzę, która mówi, że przede wszystkim nie szkodzić. W sądownictwie obowiązuje zasada, że zależy zawsze domniemywać czyjejś niewinności i nieudowodnione rzeczy tłumaczyć na korzyść oskarżonego. To ludzie tego świata wymyślili taki sposób, takie sposoby. A o ile nasze zasady oparte na nauce Pana Jezusa powinny być wyższe i wspanialsze, ja cię też nie potępiam. Idź i więcej nie grzesz. A czy mógł potępić? Mógł. Nie możemy mówić o braciach niczego poniżającego, ani odnosić się z pogardą czy nienawiścią. Musimy mieć w pamięci, że inni bracia i siostry te są przyjaciółmi i dziećmi tego samego Ojca, o które On się również troszczy. I że jeżeli my zadamy jakąkolwiek ranę siostrze czy bratu, to jest to cios wymierzony w samego Pana. Zawsze myślę, może być dla nas przykładem postępowania apostoła Piotra, że pomimo tego, że kiedyś został napomniany, zgromiony przez apostoła Pawła, jak czytamy w liście do Galacjan w 2:11, a gdy przyszedł Piotr do Antiochii, sprzeciwiłem mu się w twarz i był godzin nagany, to pomimo tego napomnienia apostoł Piotr nie żywił do niego nienawiści czy jakiejś urazy, ale nazywa go miłym naszym bratem Pawłem w swoim liście, gdy pisze w drugim swoim liście, w 3:15. A nieskwapliwość Pana naszego miejsca za zbawienie wasze, jako wam i miły brat nasz Paweł, według danej sobie mądrości pisał. A inny przykład to powala nas na kolana. Gdy wywlekli za miasto i kamienowali świętego Szczepana, to on potrafił się za nich modlić. Boże, odpuść im, bo są nieświadomi, co czynią. A klęknąwszy na kolana, zawołał głosem wielkim: Panie, nie poczytaj im tego za grzech, a to rzekłszy zasnął. Ten przykład pokazuje nam, że święty Szczepan nie rozpamiętywał sytuacji, ale zaraz odpuścił winę swoich oprawców. I jeszcze potrafi prosić Pana Boga, aby tego grzesznego czynu im nie pamiętał. Jest jeszcze jedna rzecz dotycząca odpuszczenia, o której powiedział Pan Jezus w Ewangelii Mateusza 18:35. Tak też uczyni wam Ojciec mój, który jest w niebie, jeśli każdy nie przebaczy całym sercem swojemu bratu. Mamy przebaczać całym sercem. Co to znaczy całym sercem? Nie mamy przebaczać tylko wargami, a sercem nienawidzieć. Od osoby, której się przebacza jej grzech, przebacza się jej winę, można przez pewien czas trzymać ją w oddaleniu, obserwować ją, upewnić się do szczerości jej pokuty. Ale gdy tylko otrzymamy dowód do uwierzenia, że dana osoba jest szczera, że zmieniła sposób postępowania, że nastąpiła zmiana, musimy być skłonni do zupełnego odpuszczenia, i to z serca. Skłonni to jeszcze mało jest powiedziane. Powinniśmy to uczynić bardzo chętnie, dobrowolnie i bardzo prędko. Przebaczenie z serca nie pozostawia w nas urazy ani niechęci do brata. Spowoduje to, że gdy nam przyjdzie odpuścić bratu 77 raz, to nie będę potrafił wyliczyć ani jednego poprzedniego razu. Zapomnę. Będę się tak zachowywał, jakby to było po raz pierwszy. A jeśli wy nie odpuścicie, Pan Bóg przebacza na nasze winy. Nie tylko z uwagi na to, czy my przebaczamy, czy nie, ale jeszcze jak my przebaczamy. Bo podstawą każdego naszego czynu jest to, z jakie motywacje nami kierowały. Dlaczego to chcemy uczynić? Podstawą przebaczania jest miłość Boża. Nasze postępowanie w stosunku do innych wskazuje na to, czy przyswoiliśmy sobie tę miłość. Dlatego Pan Jezus powiedział, w Ewangelii Mateusza 7:2. Tak, albowiem jakim sądem sądzicie, takim was osądzą. Jaką miarą mierzycie, taką i wam odmierzą. Tak mówcie i tak czyńcie, jako ci, którzy według zakonu wolności macie być sądzeni. Albowiem sąd bez miłosierdzia będzie temu, co czyni, co nie czyni miłosierdzia. Ale miłosierdzie chlubi się przeciwko sądowi. Popełnione zło powinniśmy powiedzieć sprawcy, lecz nie wolno nam z tego stwarzać tematów do rozmów, do krytyki, do sensacji. Nawet po powiadomieniu zboru nie mamy prawa rozpowiadać o tym innym, ponieważ rozgłaszanie błędów brata nie przyniesie żadnej korzyści, ale może stać się jedynie przyczyną potknięć innego brata. A roztrząsanie tych spraw może zaszkodzić również nam samym, może przynieść nam szkodę, ponieważ jeżeli patrzymy na cudze błędy, sami mamy tendencję do zmiany. Ale nie najlepsze, tylko na gorsze. Gdy dążymy do naprawiania błędów naszego brata, to Duch Chrystusa powinien pomóc nam ochronić go tak daleko, jak tylko jest to możliwe. Przed krytyką, przed lekceważeniem nawet jego własnych braci w wierze, a tym bardziej przed ludźmi niewierzącymi. Sami często potrzebujemy litości i przebaczenia Chrystusa. I właśnie tak jak pragniemy, aby On postępował z nami, tak i my powinniśmy postępować wobec wszystkich innych. Życie nasze nie składa się głównie z wielkich ofiar i wspaniałych czynów, ale z drobnych spraw. Dlatego najczęściej z powodu małych rzeczy, które wydają się niegodne uwagi, przedostaje się do naszego życia i społeczności wielkie dobro lub zło. Dlatego, że doznajemy niepowodzenia i nie wytrzymujemy prób w takich małych sprawach, w drobnych uczynkach nabieramy złych przyzwyczajeń. Najpierw nie potrafimy odpuścić. Charakter nasz ulega zdeformowaniu. A gdy przychodzą większe doświadczenia, okazuje się, że jesteśmy do nich nieprzygotowani. Tylko działając zgodnie z zasadami i z nauką Słowa Bożego, w czasie prób, który niesie ze sobą nasze codzienne życie, możemy zdobyć siłę do tego, by stać mocno. I wtedy, gdy przyjdą na nas większe doświadczenia, potrafić je znieść. Nauka Pana Jezusa włożyła w nasze ręce, w nasze serce bardzo mocne narzędzie, jakim jest przywilej odpuszczania sobie wzajemnie. Takiego czegoś nie dawało nawet prawo zakonu. Zakon powiadał: dasz duszę za duszę, oko za oko, sparzelinę za sparzelinę, ranę za ranę, sinność za sinność. Druga Mojżeszowa, 21 rozdział. Oprócz tego zakon nakładał obowiązek jawnego strofowania, co już czytaliśmy w trzeciej Księdze Mojżeszowej, 19-17. W sercu twoim nie będziesz żywił nienawiści do swego brata, ale upomnisz twojego bliźniego, aby cię nie obciążył grzech z jego powodu. A w nasze ręce zostało włożone takie wspaniałe narzędzie przebaczania sobie nawzajem. Tylko czy chcemy z niego skorzystać? Myślę, że chcemy z niego skorzystać, tylko czasem może nie potrafimy. Bo jako ludzie, przecież grzeszni, to coś nas jakby trzyma. Sam wiem, jak ciężko przechodzą mi przez usta, przez gardło słowa: przepraszam, wybacz mi, żałuję tego, odpuść mi. Pan Jezus znał doskonale psychikę grzesznego człowieka, bo przecież czytał w myślach ludzkich. I stąd wiedział, jak trudno będzie nam przebaczać sobie nawzajem. I dlatego powiedział te słowa: a jeśli wy nie odpuścicie ludziom upadków ich, tak i Ojciec wasz nie odpuści wam upadków waszych. Dlatego kończąc, moim życzeniem jest, drodzy braterstwo, niech z tej lekcji o winie taka nauka dla nas popłynie. Postarajmy się, aby nam ktoś nie musiał odpuszczać 77 razy, a my byśmy do nikogo nie chowali urazy. Amen.